Witam serdecznie, ja nazywam się Michał Masłowski, to jest cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Echa Rynku. Dzisiaj moim gościem po drugiej stronie Skype'a jest...
Dzień dobry, Dariusz Pachla, LPP. Jestem wiceprezesem zarządu i zajmuję się finansami firmy oraz relacjami inwestorskimi.
Witam serdecznie, panie prezesie. Chciałem zapytać, jak pan się czuje jako prezes, wiceprezes spółki, która właśnie weszła do WIG-u 30?
Oczywiście to jest miłe wrażenie z tego tytułu, że zaformalizowano fakt, że LPP jest spółką dużą. Natomiast powiem w ten sposób. Jak ze służbą wojskową u pana?
Ja jestem z tego pokolenia, co byłem w wojsku.
Ach, jej, tak młodo pan wygląda, że mnie to zaskoczyło.
No dobra, dziękuję bardzo.
Co pan sądzi o Burkina Faso?
To znaczy?
Chciałoby się być, żeby móc się wypowiadać. Nie, powiem szczerze, że wielkość, formalizowanie obecności spółki w tak dużym, w tak ważnym indeksie to jest coś ciekawego, natomiast no, nie mieliśmy okazji uczestniczyć w tego typu gremium, być zaliczanym do tego gremium, więc tak do końca nie wiem, czym to pachnie.
Aha. A czy spodziewa się pan zwiększonego zainteresowania dużych inwestorów zagranicznych, którzy do tej pory, tacy inwestorzy, powiedzmy, duże fundusze, które inwestowały, powiedziałbym, koszykowo w indeks, że musiały pokrywać indeks, na przykład WIG-20, teraz będą w jakiś sposób interesowały się całym indeksem WIG-30, w związku z tym powinni też interesować się LPP.
Mam wrażenie, że mamy do czynienia już z tym, z tego tytułu, że kontakty z naprawdę dużymi inwestorami z Europy Zachodniej czy ze Stanów Zjednoczonych spółka już miała. Liczę, bo tak przynajmniej przyjmuje się, że wzrośnie nieco handel naszymi akcjami, bo on jest wciąż jednak niewielki w stosunku do tego, jak wielkie obroty na akcjach innych spółek. Może nie wszystkich, ale
na przykład KGHM-u,
to oczywiście mało prawdopodobne, natomiast kilka milionów złotych wartości obrotów dziennych to nie są duże obroty, więc faktycznie może otworzą się inwestorzy, którzy do tej pory patrzyli wyłącznie albo w 99% swoją uwagę kierowali na spółki z WIG-u 20 i to nam pomoże.
No dobrze, to myślę, że to nie wiem, przez jakieś pół roku, jakbyśmy mogli porozmawiać, to będzie już jakieś takie możliwość obserwacji, jak to faktycznie płynęło. Dobrze, proszę powiedzieć naszym słuchaczom, czym zajmuje się spółka LPP.
Zajmujemy się projektowaniem odzieży, zlecając produkcję na zasadzie outsourcingu, czyli nie zajmujemy się produkcją tejże odzieży. Zajmujemy się natomiast organizacją procesów sprzedaży, prowadzeniem własnych sklepów. W tej chwili 5 marek odzieżowych w 11 krajach naszego regionu, czyli Europy Środkowo-Wschodniej.
A mógłby pan te marki wymienić, bo to na pewno przybliży osobom, które tak nie do końca śledzą, jakie te marki, te najbardziej znane, te kilka marek, o których pan wspomniał.
Oczywiście. Najważniejszą naszą marką jest marka Reserved, następnie Krop oraz House. Najnowsze marki to Mojito, która ma kilkuletnią historię i zupełny noworodek, czyli Sinsay, którego pierwsze sklepy wystartowały w marcu bieżącego roku.
A do kogo są skierowane te dwie ostatnie marki? Bo przyznam się szczerze, że o ile te trzy pierwsze to kojarzę i wiem mniej więcej, jak jest grupa odbiorców, to te dwóch ostatnich ze wstydem się przyznaję się, że nie bardzo.
A wcale się nie dziwię, tak? Bo obie skierowane wyłącznie do płci pięknej. Mojito, tak 25-30 lat, nieco droższe wyroby niż w Reserve. Sinsay, ten zupełnie nowy brand, młode dziewczęta, gimnazjum, liceum, tania marka.
Rozumiem, że to jak moja córka chwilę troszkę podrośnie, to wtedy zacznę się orientować w Państwa pełnym komplecie marek.
Tak, to potwierdzam, wraz z dziećmi idzie wiedza. Ja też wielu rzeczy się nauczyłem od własnych dzieci, choć dzisiaj są dorosłe, ale w czasie, kiedy dojrzewały, wiele rzeczy dotyczących otoczenia przekazały nam.
Dobrze. Powiedział pan, że sami nie produkujecie tych wszystkich ubrań. Zajmujecie państwo projektowaniem, później całym procesem dystrybucji i sprzedaży. Gdzie państwo w związku z tym szyjecie swoje ubrania?
Zlecamy produkcję głównie w krajach azjatyckich. Największym krajem, największym dostawcą dla nas są Chiny. Oprócz Chin, Bangladesz, Indie, bardzo, bardzo nieznacznej ilości w pozostałych krajach Azji Środkowo-Wschodniej poniżej 1%, a także Turcja i Polska, jeżeli chodzi o kraje najbliższe, drobne zlecenia Ukraina czy Rumunia. Także mamy do czynienia z takimi dwoma zdecydowanymi kierunkami. Dobrze. Zdecydowana większość Azja, niewiele Europa.
Dobrze, a z czego to wynika? Koszty wytworzenia, tak? Są, nie wiem, tam gdzieś na Dalekim Wschodzie są niższe niż, nie wiem, w Europie, tak?
Tak, oczywiście. To nie LPP wpadło na ten pomysł.
Domyślam się.
Od kilkudziesięciu już lat wykorzystuje się miejsca, w których, które wymieniłem, do produkcji nie tylko odzieży, ale wszelkich otaczających nas dóbr konsumpcyjnych. Pewnie niedługo przyjdzie czas i na samochody, bo dzisiaj wiemy, że cała elektronika stamtąd pochodzi na przykład, czy wyżej wymieniona odzież. Tak jak wspomniałem, od kilkudziesięciu już dobrych lat kraje Europy Zachodniej oraz przedsiębiorstwa ze Stanów Zjednoczonych wykorzystują te miejsca do produkcji różnych wyrobów konsumpcyjnych.
Jasne, dobrze. A proszę powiedzieć mi, jakie są takie typowe, podstawowe czynniki ryzyka dla takiej spółki jak LPP? Czego Państwo musicie się, no nie chciałbym użyć słowa bać, no ale tak, na co Państwo musicie uważać?
Główne ryzyko, do którego największą uwagę firmy naszej branży przykładają do zmniejszania tegoż ryzyka, to jest ryzyko mody, czyli trzeba mieć odpowiednie dla tego segmentu, w który się celuje ze swoim wyrobem, poziom mody, jeśli można użyć takiego zwrotu, z tego tytułu, że firmy naszej branży, czyli firmy pracujące w tak zwanej mass fashion, obracających milionami sztuk skierowanych do bardzo szerokiego grona odbiorców, muszą mieć wyroby modne, natomiast to nie jest tak zwane haute couture, to nie jest najwyższy poziom mody, który oglądamy czasami ze zdziwieniem, szczególnie panowie, na wybiegach mody.
Tak, dzięki Bogu.
To jest prawda, natomiast ten rytm oraz przekaz marketingowy wokół tej mody cały czas musi krążyć. To jest jedno z głównych ryzyk, tak jak powiedziałem, firmy naszej branży poświęcają najwięcej uwagi na to, żeby to ryzyko zminimalizować.
Przepraszam, żebym ja dobrze rozumiał, pan tak to bardzo elegancko powiedział fachowymi słowami. Mówiąc wprost, ryzyko jest takie, że mogą Państwo nie trafić w gusta klientów, nie wiem, w kolejnym sezonie.
Tak.
Tak, że po prostu uszyjecie Państwo tego tam kilka ton w tych Chinach, to przyjedzie do Polski i się nie sprzeda.
Tak.
No dobra, no to jest faktycznie duże ryzyko. To proszę powiedzieć mi, co Państwo robicie, jakie są pomysły, żeby przeciwdziałać temu no problemowi, tak? Nie wiem, zatrudniacie Państwo najlepszych projektantów, czy coś innego Państwo robicie?
Wiele działań podejmujemy, postaram się je szybciutko wymienić. Przede wszystkim projektanci pracujący dla naszej firmy oraz osoby generalnie zajmujące się zarządzaniem towarem, podejmowaniem decyzji co, ile, na kiedy kupić, mają dostęp do nowoczesnej wiedzy, która dzisiaj grupowana jest w takich jakby trzech kanałach. Pierwsze to są internetowe kanały dostępu do kilku witryn, które profesjonalnie zajmują się przewidywaniami w tej sferze, analizą trendów, dostarczają wiedzę fachowcom. Drugie, kupujemy wiedzę doradców z kilku szkół mody z Europy Zachodniej. Trzecie, sami nasi projektanci, wędrując po stolicach mody, obserwują to, co jest w branży istotne. To jest ten element działania związany z wiedzą. Drugi sposób unikania wpadek na tym polu polega na olbrzymiej dywersyfikacji tego ryzyka. Każdy brand, każda nasza marka to oddzielny zespół osób. Nie ma połączeń pomiędzy projektantami zajmującymi się modą w Reserve, w Kropie czy w Hausie. To są oddzielne grupy ludzi odpowiedzialne za swój brand wyłącznie.
A, oczywiście. Czyli pani, która projektuje, albo zespół, to nie projektuje. Dobra, teraz coś dla Lizard. Dzisiaj mamy wtorek, to inna marka, dzisiaj środa, to jeszcze inna marka. Tak nie dzieje się, tak?
Tak się nie dzieje. Dodatkowo jeszcze na poziomie marek również następuje dywersyfikacja, ponieważ nie ma takiego stanowiska, które często osobą spoza branży się jawi jako główny projektant Reserve, czy główny projektant House'a lub Cropa. Nie ma takiej osoby. Są dyrektorzy kolekcji, którzy w jakiś sposób starają się obserwować, żeby praca zespołu prowadzona była prawidłowo, ale de facto najważniejszą osobą, która decyduje o kształcie poszczególnych elementów kolekcji, jest tak zwany product manager, czyli pracownik, a głównie pracownica w naszej branży, tak to jest, która odpowiada za kilka grup towarowych. Czyli na przykład jest osoba, która zajmuje się spodniami i marynarkami. Nie swetrami, nie t-shirtami, nie koszulami, nie kurtkami i tak dalej. To jest coś, na czym się skupia przez wszystkie sezony, przez ileś lat. Inna osoba dla tego brandu zajmuje się na przykład t-shirtami i swetrami. Czyli ten wąski podział powoduje, że jeżeli nawet komuś się powinie noga, komuś nie wyjdzie coś w danej kolekcji, to ryzyko wpływu na cały brand, czy też w ogóle na istnienie naszej całej firmy jest naprawdę znikome. Tych zespołów produktowych w całej firmie jest w tej chwili 20 kilka i można powiedzieć, że całe ryzyko mody zostało zdywersyfikowane na 20 kilka pracowników.
Rozumiem już ideę otwierania też kolejnych marek, tak. Że nawet jak w jednej coś trochę nie wyjdzie, to inne mają szansę być lepsze. A proszę powiedzieć mi, te 20 zespołów projektowych, ile to jest osób, które siedzi codziennie i monitoruje, wymyśla te produkty, ile to ludzi pracuje na sukces LPP?
Około 500 osób aż, czym mówimy w tej chwili o działach tak zwanych przygotowania produktu, które grupują takie oto zawody, jak wyżej wymienieni projektanci, produkt menedżerowie, ale także kupcy oraz osoby zajmujące się ściśle liczbami, w naszej mowie nazywamy ich planerami, czyli ci, którzy analizują i przewidują liczby, tak? No bo to, że trzeba kupić, że coś jest ładne i trzeba to kupić, no to jeszcze trzeba wiedzieć, w którym tygodniu to należy sprowadzić, ile kupić i ile w jakim kolorze, ile w jakim rozmiarze. Także są odpowiednie grupy osób, które zajmują się tylko liczbami w tym zakresie.
No domyślam, to razem 500 osób. Cały łańcuch logistyczny, domyślam się, że to też jest skomplikowany proces.
Przepraszam, że wejdę w słowo, ale to nie jest kwestia łańcucha logistycznego. Łańcuch logistyczny to jeszcze inne.
Jeszcze, no dobrze, to proszę powiedzieć.
To jest, gdy ten planer wyliczy, że trzeba na tydzień, nie wiem, 32 w roku, 10 modeli spodni w grupach cenowych takich a takich. Projektant to zaprojektuje. Product manager odpowiedzialny za to powie tak, ja właśnie tak chcę. To idzie zlecenie do produkcji poprzez kupców i w kooperacji z działem logistycznym ustala się momenty dostaw, czyli jaki dostawca, w jakim momencie ma dostarczyć to do kontenera, który upakowany trafi na burtę statku po to, żeby po 34 drogach dniach w morzu dotrzeć do portu w Gdyni lub w Gdańsku, żeby być odprawionym, trafić do magazynów, być podzielony na każdy sklep w naszym centrum logistycznym. Także te operacje logistyczne to jest coś bardzo bliskie, ale oddzielne od tego, co robi zespół przygotowania produktu łącznie z planerami.
A proszę powiedzieć mi, a ile czasu upływa od momentu, że jakiś pani projektant namaluje śliczną bluzkę na kartce papieru, wszyscy się nią zachwycą, tak, to będzie hit na najbliższy sezon, pstryk, i do momentu, że to trafia do sprzedaży. Jak długi to jest czas?
Nawet do 9 miesięcy. To jest bardzo długi okres z tego tytułu, że proces planowania tych zjawisk, proces lokowania produkcji jest wielofazowy. Samo lokowanie produkcji trwa długo, bo najpierw przedstawiamy rysunki, czy też elementy, które są potrzebne producentowi do wyprodukowania zgodnie z rysunkiem danego modelu. Kilku producentów uczestniczy często w takim oferowaniu nam swojej usługi, wybieramy najlepszy, otrzymają próbki, te próbki muszą fizycznie do nas dotrzeć, sprawdzamy, czy to jest tak, jak było zgodne z dokumentacją, jeżeli nie,
to o co chodziło, tak?
Tak, jeżeli nie, to wnosimy poprawkę, oni muszą uczyć od nowa. Czasami zdarza się tak, że pomimo tego, iż projektant starał się zawrzeć wszystkie elementy w samym rysunku i projekcie, jak to pan nazwał, to jednak wychodzi tam, nie wiem, że zamek powinien być zielony albo nitka czerwona, więc otrzyj mi to tak, żeby to było no wszystko idealnie. Także to jest jednak proces bardzo, bardzo długi i tak jak powiedziałem, sam statek płynie 34 dni, procesy logistyczne na wejściu i na wyjściu powodują, że dostawa to jednak około 50 dni. Mówimy w tej chwili o takim procesie pełnym, bo działamy również, szczególnie w przypadku kolekcji Mojito damskiej oraz damskiego departamentu w rezerw, nieco inną metodą. Nasi ludzie potrafią kupić tak u dostawcy coś bez tego całego procesu. Czasami dostawcy wręcz mają swoje biura projektowe i proponują jakieś rozwiązania. Czasami lokujemy, tak jak wspomniałem, produkcję blisko w Turcji czy w Polsce, gdzie można reagować szybciej. Czasami też z Azji sprowadzamy pewne produkty samolotami, co jest niestety drogie, ale no, taka konieczność występuje. Czyli nie można krócej niż 2-3 miesiące, no i nie trwa to dłużej niż 9 miesięcy.
Nie, pytałem o to z tego punktu widzenia, to o tym podstawowym ryzyku, o którym pan powiedział na samym początku, czyli to ryzyko nietrafienia z kolekcją, że co się dzieje, jak państwo reagują, kiedy no, trafia ta kolekcja, jakaś wiosenna, letnia do sklepu i nagle okazuje się, że no, to nie jest to w tym, nie wiem. Czy po pierwsze, czy jak często takie rzeczy się zdarzają, nie wiem, kiedy ostatni raz się zdarzyło i jak państwo wówczas na to reagujecie?
W takim znaczącym stopniu nazwałbym ten błąd dotyczący kolekcji zdarzył się na jesień 2005 i na wiosnę 2006. Przy czym nie był to błąd ludzi pracujących w zespołach produktowych, tylko trzeba sobie jasno powiedzieć, że to był nasz błąd zarządu z tego tytułu, że wydaliśmy taką dyspozycję ogólną, czego już nie robimy od tamtej pory, ma być modniej. No i biorąc pod uwagę to, że zespoły produktowe, a szczególnie projektanci, to są ludzie związani z no, pewną sztuką, to dla nich informacja ma być modniej, to jest coś, co dodaje skrzydeł. No i było tak modnie, że być może w Londynie na Oxford Street by się sprzedało, a w Polsce nie za bardzo.
No rozumiem, że...
To był jedyny czas w historii firmy, kiedy taki błąd polityczny miał rzeczywisty duży wpływ na to, że słabo szła sprzedaż.
Znaczy, używając języka tak bardziej młodzieżowego, odlecieliście państwo wtedy trochę.
Albo daliśmy ciała.
O, jasne, nie, no, rozumiem. Dobra, wie pan co, chciałbym troszkę w takim razie, znaczy po pierwsze od siebie dodam, że to będę troszkę inaczej patrzył na tą koszulkę kupowaną w Rezerw, bo już teraz wiem, co się musi stać, żeby ta koszulka tam zawisła na wieszaku, żeby klient mógł po nią podejść. A takie mam pytanie w takim razie, już tak troszkę z biznesowego punktu widzenia. Znalazłem bardzo podobną cechę między państwem a firmą Apple, to znaczy utrzymujecie państwo no, i Apple i państwo utrzymujecie no, dosyć duże stany gotówki. O ile się dobrze orientuję, to jest jakieś tam 100-kilkadziesiąt milionów złotych. Proszę powiedzieć mi na dzień dzisiejszy, z czego wynika tak, nie wiem, posiadanie takiej gotówki na kontach? O co w tym chodzi?
Znacząca część tej gotówki to jest taka gotówka operacyjna, która jest związana z cyklem przepływu pieniądza, sklep, karta płatnicza, bank, rachunek itd., itd. To, że wykazujemy w swoim bilansie te środki w wysokości około 40, 50, 60 milionów, nie wynika z tego, że ten pieniądz jest w danym momencie dostępny na naszym rachunku bankowym. Jak działa ten proces? Powiedzmy, że sprzedawca w mieście X, czy to w Warszawie, czy w Ufie, za Urale, na Uralu, sprzedał coś za 100 zł, czy za 1000 rubli. Ten pieniądz...
Przepraszam, to nie był żart, tam macie państwo sklep w tej Ufie na Uralu.
Kilkanaście.
Okej, okay. W porządku. Myślałem, że taka przenośnia, ale faktycznie...
Nie, mamy nawet za Uralem. Mamy nawet za Uralem. Ale Ufa jest wystarczająco daleko, żeby nieznana nazwa, żeby mogły mieć taką. Zostawił ten klient ten banknot, on trafia do kasy sklepu, do sejfu, takiego nieco większego, żeby nie można go było wynieść. I w zależności od tego, jak duże są obroty w tym sklepie, w odniesieniu do ceny usługi, raz na 2, 3, 4 czasami dni firma konwojująca, której zlecamy usługę konwojowania, przyjeżdża po ten pieniądz, odprowadza go następnie do liczarni, później jest po przeliczeniu, uznawany jest nasz rachunek. W związku z powyższym, część pieniędzy, które są wykazywane w bilansie, to są typowe środki w drodze. My nie możemy za nie kupić czegoś. I to jest ten cash operacyjny. To jest
on gdzieś jest w samochodzie konwojenta.
Na przykład. To jest krew, że tak powiem, w krwiobiegu i nie możemy jej na zewnątrz przekazać, żeby wykorzystać w jakimkolwiek celu.
Rozumiem, że to jest duży procent.
Tak, z tego tytułu, że trzeba pamiętać, że najlepiej posłużyć się liczbami. Nasza sprzedaż, którą anonsujemy co miesiąc, wynosi powiedzmy 300 milionów złotych. Jeśli do tego jeszcze dodamy VAT, niech będzie, łatwo policzyć. 300 milionów złotych, czyli 10 milionów dziennie. Statystyka, bo to nieprawda, bo weekendy najwięcej, ale niech będzie dla statystyki 10 milionów dziennie. Jeżeli przyjmiemy roboczą tezę, że oddajemy te pieniądze co 3 dni tym konwojentom, to znaczy, że 30 milionów to jest coś,
w sklepie.
No, albo jest w drodze, tak? Także zdecydowana większość to jest ten cash operacyjny. Nie nastawiamy się na gromadzenie środków. Jeżeli nawet się zdarzyło tak, że oprócz cashu operacyjnego mieliśmy jakieś pieniądze, tak jak pan wspomniał, było 100 milionów, więc chwilowo na rachunkach coś było, to za chwilę wyjechało. Także choć to są olbrzymie kwoty, są to kwoty związane z normalnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
Dobrze, rozumiem. Chciałem zapytać się o politykę dywidendy. Czy macie Państwo ustaloną jakąś stałą politykę, czy jest to każdorazowo, co roku decyzja akcjonariuszy?
Jest to każdorazowo decyzja akcjonariuszy.
Nie, przepraszam, to wiadomo, tak, to zawsze tak jest, tak? Ale czy macie
sama
Państwo...
polityka.
Tak, czy jakąś ustaloną politykę.
Zamiarem zarządu i głównych akcjonariuszy, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że założyciele tej firmy, Marek Tychocki, który jest prezesem zarządu, Jerzy Lubianiec, który jest szefem Rady Nadzorczej, mając ponad 60% głosów, no mogą również mówić o zamierzeniu zarządu, który reprezentuje spółkę. Zamierzeniem ich i zarządu jest to, aby dywidenda na akcję była o 10% większa co roku. Kluczowe, i to widać dopiero na walnym zgromadzeniu, jest to decyzja ostateczna, kluczowe jest możliwość pokrycia potrzeb związanych z rozwojem sieci, co wiąże się z dużymi inwestycjami. Czyli gdyby się zdarzyło tak, że nie mamy jak finansować rozwoju naszej sieci w kolejnym roku, to wtedy priorytet nad wypłatą dywidendy niestety bierze ta potrzeba i wówczas ci główni akcjonariusze deklarują, że nie będą wnioskowali o wypłatę. Natomiast od kilku już lat udaje się realizować i ambitny plan rozwoju i wypłacać dywidendę, i chcielibyśmy, żeby w takim trybie rozumiana deklaracja oznaczała 10% więcej na akcję co roku.
Dobrze. No i teraz najważniejsze pytanie z punktu widzenia inwestora indywidualnego, bo tak jak na samym początku zaczęliśmy rozmawiać o tym, że co może dać wejście do WIG-u 30, zwiększone zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych, ale na pewno również także indywidualnych, choćby z prostego powodu nazwa LPP będzie się po prostu dużo częściej pojawiała w różnego rodzaju serwisach informacyjnych itd. No, nie jest jakąś wielką tajemnicą, że z punktu widzenia inwestora indywidualnego, bo z punktu widzenia inwestora instytucjonalnego to wszystko jedno, jednostkowa cena akcji jest bardzo, bardzo wysoka, w chwili obecnej ponad 8 tysięcy złotych. Tu podzieliłeś taką wagą, nie wiem, czy pan widział, że byliście raz państwo bohaterem sensacyjnego newsa, gdzieś na pierwszej stronie chyba, nie pamiętam, albo Onet, albo Gazeta.pl, że cena akcji spadła o 1000 złotych.
No tak.
Tak było coś takiego, tak? No tylko tak, no wiadomo, to liczy się klik, prawda, że ktoś częściej kliknął, a to nikt nie popatrzył, że to nie jest jakoś u Państwa specjalnie dużo. Jest to 8 tysięcy złotych, więc ta jednostkowa cena akcji to jest bardzo dużo. Czy rozważacie Państwo, czy myślicie Państwo w firmie o możliwym podziale akcji, o splicie?
Niestety nie, muszę rozczarować Pana i wszystkie osoby oglądające czy słuchające te słowa. Tak jak wspomniałem, w pewnym momencie założyciele, główni akcjonariusze, cały czas tą firmą kierują na co dzień i cały czas chcą to robić. Może się to dziać również formalnie z tego powodu, że dysponują jedną serią akcji przywilejowanych do głosu 1 do 5, bo takie onegdaj było prawo dające możliwości nawet w spółkach publicznych.
Pod rządami kodeksu handlowego, tak. A nie kodeksu spółek handlowych tam dawno, dawno, dawno temu. Tak,
tak jest. I gdyby się zdarzyło, że przeprowadzony zostanie split, to niestety istniałaby podstawa do tego, aby twierdzić, że uprzywilejowanie 1:5 powinno zniknąć na rzecz obowiązującego jedynego obecnie dopuszczalnego, czyli 1:2, już abstrahując od tego, że w spółkach giełdowych chyba w ogóle
nie ma żadnych uprzywilejowań.
No i nasz kancelaria prawna, która nas obsługuje, konsultowała się już wiele lat temu z takimi no, bardzo istotnymi osobami, jeżeli chodzi o interpretację prawa w Polsce, prawa spółek kapitałowych. I jeden z profesorów stwierdził, że dwaj stwierdzili, że nie ma problemu, a jeden stwierdził, że jeśli by trzeba, to on by innej tezy bronić się podjął i być może by wygrał nawet, czyli mówiąc krótko, utraciliby to uprzywilejowanie z tych akcji.
Znaczy głównie akcjonariusze utraciliby.
Tak, tak. Z tego też tytułu oni nie chcą ryzykować, bo cały czas, tak jak powiedziałem, tą spółką chcą kierować. No i gdyby zdarzył się taki precedens, że w jakimś przypadku podobnie ktoś przeprowadzi cały proces, łącznie ze wszelkimi decyzjami najwyższych instancji, i to by pokazało drogę, że jest to możliwe, to wtedy co innego. Natomiast oni nie chcą ćwiczyć na sobie, nie chcą podejmować tego ryzyka, że to uprzywilejowanie utracą. Co oznaczałoby utratę tej instytucji? No to jest słaba wiadomość, ja wiem, dla inwestorów indywidualnych, no ale no taka jest przyczyna i nic więcej nie mogę powiedzieć na ten temat.
No tak, tak, ale no to jest jakaś tam jasna informacja, tak? I mam wrażenie, że powinna być dla inwestorów indywidualnych zrozumiała, że jak ktoś ma tam odrobinę, w cudzysłowie, odrobinę więcej pieniędzy, to ryzyko takiego no, braku utracenia uprzywilejowania jest bardzo duże.
Tak?
Tak, okej, okay, dobrze, pięknie dziękuję w takim razie panu za rozmowę, tak, to życzę państwu, żeby byli państwo pierwszą spółką na giełdzie, która przekracza cenę 10 tysięcy. Jestem bardzo ciekawy pana doświadczeń po jakieś, nie wiem, pół roku, rok, jak już państwo pobędziecie w tym WIG-u 30 i dłuższą chwilę, co to zmieniło w życiu spółki, właśnie z punktu widzenia zainteresowania, no, w szczególności dużych inwestorów instytucjonalnych, ale też na pewno z punktu widzenia inwestorów indywidualnych, no bo to cudów nie ma, no, popularność spółki przy takich wycenach i przy obecności WIG-u 30 wzrosnąć musi. Okej, okay. Okay, pięknie dziękuję, ja nazywam się Michał Masłowski, to był podcast Echa Rynku, a dzisiaj moim gościem był
Dariusz Pachle, LPP.
Do usłyszenia z tym razem.